naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. W łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II módlmy się wspólnie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Módlmy się za naszych zmarłych, wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Polećmy Bogu wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Po godzinie 18 w Radiu Maryja czas na wiadomości.
Serwis informacyjny Radia Maryja. Ojciec Święty Jan Paweł II wyraził dzisiaj pragnienie, aby w procesie budowania nowej Europy zachowany został charakter i rola Kościoła. Przyjmując w letniej rezydencji w Castel Gandolfo listy uwierzytelniające od nowego ambasadora Słowenii, Ludwika Toplaka, papież oświadczył, iż gorącym pragnieniem Stolicy Apostolskiej jest, aby również w przyszłości chronione były tożsamość i rola Kościoła, jako że zawsze odgrywał on ważną pod wieloma względami rolę w kształtowaniu podstawowych zasad współżycia, udzielając odpowiedzi na istotne pytania o sens życia, broniąc i promując kulturę i tożsamość poszczególnych narodów. Ojciec Święty podkreślił również, że w chwili, kiedy buduje się fundamenty legislacyjne wspólnego europejskiego domu, które mają na celu promocję jedności i solidarności pomiędzy narodami, trzeba mieć na uwadze wartości, na jakich się opierają. Niektóre z tych wartości należą do dziedzictwa europejskiego humanizmu i nadal upowszechniają to dziedzictwo w historii cywilizacji. Wiadomości z kraju. Rzecznik Praw Dziecka Paweł Jaros uważa, że ośrodki pomocy społecznej powinny obowiązkowo płacić ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które takim ubezpieczeniem nie są objęte. Chodzi o te dzieci, które nie przebywają w żadnych placówkach opiekuńczych i których rodzice nie są ubezpieczeni. Według rzecznika nieubezpieczeni rodzice często nie wiedzą, że ich dziecko może być objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i że mogą się o to upomnieć w ośrodku pomocy społecznej. Tymczasem ośrodki same nie prowadzą badań i wywiadu pozwalającego stwierdzić, które dzieci nie mają ubezpieczenia. W takiej sytuacji, podkreśla rzecznik w liście do ministra zdrowia, dziecko zostaje pozbawione możliwości korzystania z usług publicznej służby zdrowia i dopiero w momencie krytycznym, np. pobytu w szpitalu, okazuje się, że za leczenie nie ma kto zapłacić. Ostrzegamy przed gwałtownymi opadami, jakie mogą wystąpić na górskich dopływach w dorzeczach Bobru, Kaczawy i Bystrzycy na Dolnym Śląsku, powiedział Polskiej Agencji Prasowej dzisiaj Romuald Siepsiak z Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. W biurze prognoz we Wrocławiu dyżurny synoptyk poinformował, że w rejonie Przedgórza Sudeckiego może spaść od 15 do 20 mm wody na powierzchnię. W dalszym ciągu w regionie utrzymywany jest alarm powodziowy w Żarowie i pogotowie przeciwpowodziowe w Kostomłotach koło Kątów Wrocławskich. Na Dolnym Śląsku wciąż trwa usuwanie skutków niedzielnych gwałtownych opadów deszczu. W regionie woda zalała ponad 1000 budynków mieszkalnych. Największe straty zanotowano w powiecie świdnickim i wałbrzyskim. Woda uszkodziła m.in. 56 km dróg i 90 mostów. Informacje ze świata. Kabul. W Kandaharze we wschodnim Afganistanie dokonano zamachu na prezydenta tego kraju Hamida Karzaja. Według BBC zamachowiec ostrzelał samochód, w którym jechał prezydent Afganistanu. Intertas pisze, powołując się na media amerykańskie, że strzelał jeden z ochroniarzy i że do zamachu doszło, kiedy prezydent wyjeżdżał z siedziby gubernatora Kandaharu. Karzaj nie doznał podobno żadnych obrażeń, natomiast ranny został gubernator. Amerykańscy ochroniarze Karzaja odpowiedzieli ogniem. Naoczni świadkowie mówią, że w strzelaninie zginęły 3 osoby. Moskwa. Prezydent Rosji Władimir Putin wystosował posłania do prezydentów Polski, Litwy Aleksandra Kwaśniewskiego i Waldasa Adamkusa, w których zreferował im propozycje dotyczące obwodu kaliningradzkiego, jakie zawarł w swoich niedawnych listach do przywódców państw Unii Europejskiej. Poinformowała o tym dzisiaj agencja ITARTAS, powołując się na służbę prasową Kremla. Według agencji Putin wyraził nadzieję, że Polska i Litwa jako dobrzy sąsiedzi Rosji przejawiają gotowość do konstruktywnego dialogu z Rosją w sprawie problemów obwodu kaliningradzkiego i w ten sposób wniosą swój wkład w dzieło tworzenia jednolitego europejskiego obszaru gospodarczego, prawnego i humanitarnego. Na koniec wiadomości kilka słów o pogodzie. Jutro na Pomorzu Zachodnim będzie pogodnie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu do 27 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty południowo-zachodni. Był to serwis informacyjny Radia Maryja.
Bardzo proszę o uwagę słuchaczy odbierających program Radia Maryja za pomocą fal krótkich. Informujemy Państwa, że od 8 września nastąpi zmiana sposobu retransmisji programu Radia Maryja na falach krótkich. Od 8 września będą mogli Państwo odbierać program Radia Maryja według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty, od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10.00 w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15455 kHz oraz codziennie od godziny 17 do 19 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12010 kHz oraz od 19 do 24 w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz. Powyższy sposób nadawania naszego programu będzie obowiązywał do 26 października bieżącego roku.
Drodzy radiosłuchacze, za chwileczkę już spotkanie z naszym gościem, którym będzie, jak słyszeliśmy, pan profesor Jerzy Robert Nowak. Dzisiaj kolejna audycja z cyklu Minął Miesiąc. Przypomnę, że jest ona dzisiaj wyjątkowo w czwartek, dlatego że w sobotę jedziemy do Duchowa, aby wręczyć Matce Bożej złotą różę, różę wdzięczności. To spotkanie z panem profesorem już za chwilę, a teraz zaśpiewa dla nas reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego.
Światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt całość, że nie wyższe straży kław. Polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańców gdzieś, wyjąć wroga tęsknił żonie, i opadał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, burzy nie zginie, orzeł biały jeszcze raz. Skrzydła rozwinie, jeszcze czerwie pęta znów. Zabrzmi złoty ród. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty ród. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Sęk stalowy białej broni, do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki rzecz. I cośnili wolną Polskę, zostawiając nam ten szpiel. Póki Polska żyje w nas, póki nie zginie, potem biały jeszcze raz. Krzywa rozwinie, jeszcze szerwie pęka. Europa znów jest z nami i z pomocą skora wieść, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz, skrzydła rozwinie, jeszcze czerwie pęta znów. Gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty nóg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty nóg.
Było to podczas koncertu To Polska właśnie w Zielonej Górze i myślę, że ta pieśń będzie dobrym wstępem do naszych rozmów niedokończonych. Pierwsza ich część, którą w tym momencie rozpoczynamy, jest w studio pan profesor Jerzy Robert Nowak. Panie profesorze, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie profesorze, tak prosto z pociągu podróż jak minęła?
No, podróż bardzo sympatyczna, tylko była pełna pracy.
A no właśnie.
Przeglądania jeszcze, pracy ogromnie dużo.
Bo jest bardzo wiele, się dzieje, bardzo wiele wydarzeń. Pan oczywiście na bieżąco, panie profesorze, te wydarzenia śledzi i analizuje i dlatego bardzo proszę teraz o wprowadzenie nas właśnie w ten temat. Co przyniósł ten miniony miesiąc, pana zdaniem, jakie wydarzenia są godne odnotowania i przeanalizowania?
No tych wydarzeń, choć mówię, jest ogromnie dużo, ale zacznijmy teraz od wizyty Ojca Świętego, która była tak ogromnie udana, no bo o niej mówiono już tyle razy w Radio Maryja i o tym wspaniałym, wyjątkowym, wręcz podniosłym zgromadzeniu ludzi na Boniach. Nie będę mówił więc o samym przebiegu, natomiast o tym, co było najważniejszym, nowym punktem w wystąpieniach Ojca Świętego, tak mocno zaakcentowanych, to właśnie jego krytyka liberalizmu, wolności bez odpowiedzialności. I tu się zaczęły właśnie próby manipulowania wypowiedziami Ojca Świętego, że on miał na myśli tylko liberalizm moralny, a nie liberal permisivizm, a nie liberalizm gospodarczy. Ojciec Święty jednoznacznie mówił o liberalizmie jako liberalizmie. Liberalizmie w wielodcieniach. Mówi o bezrobotnych, mówi o bezdomnych. A to, co się dzieje w tej dziedzinie, jest rzeczywiście rzeczą przytłaczającą, jeśli chodzi o bezrobocie. Ja tu mam Rzeczpospolitą z 12 sierpnia. Powiaty o najwyższym bezrobociu. Gołdapski 37% bezrobotnych. Wałbrzyski 36,7, Łobeski 35,6, Białogardzki 36,3, Nowodworski 36 i tak dalej. Tych powiatów ponad 34,9% jest coś 9. To jest po prostu straszna sytuacja. Bardzo wielkie jest bezrobocie młodych ludzi, co jest szczególnie i upokarzające, i szczególnie demoralizujące. Bo jak młody człowiek nie ma nawet pierwszej pracy, im przeciętnego, to po prostu od razu na początku dostaje jakby ogromny policzek od życia i to jest straszne. I właśnie bardzo ważne było, że Ojciec Święty tak mocno zaakcentował właśnie sprawy liberalizmu, krytyki liberalizmu. Tu Lech Kaczyński powiedział, że była to bardzo wyraźne, że u Ojca Świętego było bardzo wyraźne potępienie liberalizmu jako skrajnej koncepcji ekonomicznej. Była to krytyka sposobu myślenia, który w Polsce jest zarówno na prawicy, jak i częściowo lewicy, że można ograniczać opiekę socjalną. Takie myślenie jest nie tylko bezwzględne, ale i zupełnie nieracjonalne. Chyba że ktoś chce złamać równowagę społeczną i wywołać zamieszki. Jak wiemy, my cały u nas w Polsce cały czas po 89 roku stosowano liberalną politykę gospodarczą, czyli taką właśnie ogromnie nieodpowiedzialną, nie liczącą się ze społeczeństwem, a stosowali to byli marksiści. Ze szczególnym upodobaniem właśnie pan Balcerowicz po latach wprawiania się właśnie w Instytucie Marksizmu-Leninizmu zastosował kurację szokową, która była dogodna, ale przede wszystkim dla Zachodu. Była...
Czyli ten plan Balcerowicza, prawda? Jakiś zakład, a stary, no to zniszczyć, a nierentowne, no to sprzedać. A i co z tymi ludźmi? A niech się przekwalifikują albo coś zrobią ze sobą, co chcą, mają, są wolni.
No tak jak chcą, żeby przekwalifikowała się ogromna część wsi. Te wiele, liczne miliony osób, które będą się przekwalifikowywać. Boję się, że będzie to tylko zaludnienie nowych slumsów. Ale na tym tle, że oni realizowali posłusznie politykę zagranicznych instytucji finansowych, którym nieważne było, jaki będzie los polskiego społeczeństwa i większości. Byle Polska płaciła długi, byle Polska nie była konkurencyjna dla krajów zachodnich, to powiedzmy sobie w gospodarce, a co w gospodarce, a jakie koszty, to tutaj chciałbym dać bardzo tu przykład bardzo ciekawego wywiadu z laureatem Nagrody Nobla zeszłego roku, Josephem Stiglitzem z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Niegdyś główny ekonomistą Banku Światowego, ale który zerwał z tą instytucją, bo właśnie miał dość jej bezwzględności wobec mniejszych narodów, wobec uboższych i tak dalej. Otóż on mówi, że w istocie w wielu byłych krajach komunistycznych, to cytuję za forum z 5 sierpnia, odsyłam, bo to bardzo ciekawy wywiad, bankier z kompleksem Janosika, Tam się, to jest wywiad udzielony francuskiemu bardzo znanemu pismu La Nouvelle Observateur i tam jest stwierdzenie. W wielu byłych krajach komunistycznych kiepska prywatyzacja doprowadziła do koncentracji władzy w rękach małej grupy wpływowych cwaniaków. To główny problem młodych demokracji. No ja się obawiam, że Polska jest tym krajem, który najbardziej dostał w skórę w rezultacie tej kiepskiej prywatyzacji, o której mówi nasz noblista. I dalej zacytuję. W istocie w wielu byłych krajach komunistycznych, gdzie prywatyzację przeprowadzono byle jak, także koncentracja władzy audiowizualnej w rękach nielicznej grupy jest moim zdaniem najpoważniejszym problemem, z jakim te młode demokracje muszą się zmierzyć. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest po części odpowiedzialny za tę skandaliczną sytuację. To właśnie on narzucił słynną kurację wstrząsową dawnemu blokowi wschodniemu, co doprowadziło do niepomiernego wzbogacenia się niektórych ze szkodą dla przytłaczającej większości. I znów może tylko, ojcze, to trzeba tutaj dodać, że to nie jest plan Balcerowicza. Plan Sorosza, Zachsa Balcerowicza, bo to ciągle my musimy na każdym kroku to prostować, że, a Balcerowicz był tylko wykonawcą. I tutaj kto ma wątpliwości ze słuchaczy, niech zajrzy do książki Wyznania Załusznika, książki napisanej przez byłego ministra przekształceń własnościowych w rządzie Mazowieckiego, który się chwali, że był jego załóżnikiem. Oczywiście on miał tam ogromny wpływ, tak jak Rokita potem w rządzie Suchockiej. Był taką szarą eminencją, bo znali się od wielu lat i u niego Mazowiecki przesiadywał godzinami na rozmowach. I właśnie to Kuczyński polecił Balcerowicza, który przedtem wcale nie był najbardziej znany, nie należał do najbardziej znanych ekonomistów, wręcz przeciwnie. Właśnie Kuczyński polecił Balcerowicza, którego nawet nie było w drużynie z ekonomicznej Solidarności przy rozmowach okrągłego stołu. Wtedy zresztą nie był profesorem, a doktorem. I była to właściwie już kolejna, nie pamiętam, chyba piąta propozycja ministra finansów. Inni się nie zgodzili, a Balcerowicz zgodził się bardzo chętnie i wykonywał to, czego chciano z Zachodu. I ja przypomnę, że właśnie Kuczyński w tej książce Wyznania Załusznika pisze jednoznacznie: przyjechał do nas Soros z gotowym planem. I tam jest więcej szczegółów na ten temat. Soros, George Soros, amerykański miliarder pochodzenia żydowskiego z Węgier, spekulant giełdowy, który zrobi ogromny majątek na giełdzie. Dlaczego niektórzy uważają, że on mógł być i chciał być dobroczyńcą dla Polski, człowiek, który obalił funta brytyjskiego w imię spekulacji własnych, narażając na straty tysiące drobnych ciułaczy, no ale to tak na marginesie. Faktem jest, może jeszcze warto przypomnieć, że ten plan Sorosza, Zachsa, Balcerowicza, to o ile wiem, to już trzeci noblista, który krytykuje. Pierwszy Friedman, drugi Becker, właśnie zwolennik o wiele większego uwzględnienia spraw socjalnych. Ale powracam do pana Stiglitza. Otóż on mówi o swojej rozmowie w 1997 roku w grudniu w Kuala Lumpur na zebraniu ministrów finansów G7 z ówczesnym szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego Michelem Kamdesi. Powiedział mu wtedy nasz noblista, jak bardzo źle myślę o jego zaleceniach. Właśnie takich drastycznych, ostrych. On nazywa ekstremiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wręcz nasz noblista uważa o tych ludziach, którzy dyktowali Polsce i innym krajom politykę. Michel Kamdesi, szef Funduszu Walutowego, odpowiedział mi: proszę zwróćcie słuchacze uwagę na stwierdzenie. Jeśli kraj chce się podźwignąć ekonomicznie, nie musi cierpieć. Zapytałem go, ale dlaczego zmuszać do cierpień, jeśli nie jest to konieczne, a nawet nie da spodziewanych rezultatów. Dodałem, wasze posunięcia doprowadzą nieuchronnie do zamieszek, a te nigdy nie dają pożądanych rezultatów. Odpowiedział mi, jeśli okaże się, że nie mieliśmy racji, to się wycofamy. Zapytałem go, ale kiedy, za ile lat? Tak czy owak będzie już za późno. No i teraz przypomnijmy, że właśnie Argentyna stała się tą wielką ofiarą zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a nam ciągle grozi właśnie druga Argentyna. Teraz jeszcze nawiązując do tych spraw może jeszcze przesłania Ojca Świętego, ja wrócę jeszcze do spraw gospodarczych, do Unii Europejskiej później, przypomnę, że było też bardzo mocno zaakcentowane w czasie wizyty Ojca Świętego, że Europa musi być oparta na wartościach. I tu, jak komentował biskup Kazimierz Nycz, jeśli się nie zbuduje Europy na fundamencie wartości, na fundamencie, który przynosi także chrześcijaństwo, to wszystko się wam rozleci jak dom z kart. To jest, myślę, bardzo istotne stwierdzenie. No tak, ale my mówimy o tym wszystkim właśnie teraz, gdy tak widoczne są szaleństwa antywartości, plugastwa wręcz, które właśnie niestety w czasie wizyty Ojca Świętego też się zaznaczyły. Ten sławetny tekst Jerzego Urbana, którego nie godzi się, nie warto cytować, ohydny, wyjątkowo bezczelny styl myślania i tak dalej na temat Ojca Świętego, osoby tak drogiej Polakom, tekst wywołał już ogromnie ostre protesty, między innymi wystąpiono z Prawa i Sprawiedliwość, poseł Jurek występował, niektóre redakcje, jak redakcja naszej Polski do prokuratury. Sprawa jest wyjątkowo haniebna, ale nawet nawet Miller odciął się tym razem od Urbana, choć mówi w tej sprawie. Ale nie wszyscy. Poseł Gadzinowski, nomen omen, były redaktor, współredaktor, wybraniał już w różnych miejscach, że to prawo Urbana, wolność, a tu niektórzy próbują mu naruszać wolność słowa. No i przypomnę, jak zachował się w tej sprawie marszałek Sejmu, pan Borowski. Otóż on odmówił potępienia, nie? Mówiąc, że dla niego Urban jest postacią wielowymiarową. No, że czasem zdarzają mu się, tak bo wiesz, tam coś tak, chlapnięcie jakieś tam, ale tu ma tyle dla niego zasług, też jak widać, że nie będzie potępiał tak użytecznego dla SLD człowieka. Ale
czyli, może, panie profesorze, powiedzenie Urbana, że rząd się sam wyżywi, dalej jest aktualne chyba.
No, no właśnie. Może dodam, że właśnie teraz otrzymałem listy skierowane przez księdza prałata Henryka Jankowskiego do premiera z RP i do prezydenta oraz tekst skierowany do prokuratury o doniesienie o wszczęcie na tej o postępowania karnego w związku z popełnieniem przestępstwa w artykule 136 w kodeksu karnego w związku z publicznym znieważeniem papieża Jana Pawła II, będącego głową państwa watykańskiego, dokonanym umyślnie w sposób ostentacyjny, świadczącym o świadomie podjętym zamiarze dokonania tego czynu. No i dalej, że artykuł bluźnierczy, zawierający treści o wyjątkowo wulgarnym charakterze, w liście do premiera przypomina, domagam się, aby pan jako premier rządu RP, będącego wespół z władzami kościoła, współorganizatorem wspomnianej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, niezwłocznie zabrał głos i oficjalnie jak najostrzej w imieniu swoim i rządu RP potępił skandaliczny wybryk Jerzego Urbana oraz napiętnował jego dotychczasową destrukcyjną działalność szkodzącą społeczeństwu polskiemu i szeroko pojętemu interesowi państwa polskiego. Takich listów oczywiście jest dużo więcej. Zachęcam słuchaczy Radia Maryja do wystąpienia zdecydowanie z potępieniem działań Urbana. W ogóle trzeba dążyć wreszcie, żeby to pismo, żeby to był ostatni już taki incydent ze strony urbanowców. Incydent brutalny, paszkwilanski, plugawy. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to. Protestują posłowie, protestują posłowie i z Ligi Polskich Rodzin, i z Prawa i Sprawiedliwości, protestują dziennikarze, teotyczni intelektualiści, ale ja jakoś nie zauważyłem, nie wiem, ojcze czy ojciec zauważył, protestu Rady Mediów. To jest... Jakoś umknęło mi to może.
Właśnie, ja jakoś nie zauważyłem, jestem ciekaw, bo właśnie ta Rada Mediów kierowana przez panią Magdalenę Bayer jest bardzo skłonna do protestów, krytyki, ataków, na przykład wobec Radia Maryja, wspominam rok temu, wobec różnych patriotycznych publicystów, ale na przykład nie zauważam na ogół i występowania tej rady przeciwko jakże licznym, plugawym wybrykom antypolskim, antykościelnym, antyreligijnym. Przecież ile było wybryków przeciwko wierze na łamach, nie tylko nie na, te, na łamach fakty i mity. Klerykałem trybuna właśnie, nawet nie wiem, czy wtedy w związku z tym wygranym się przez księdza Prata Peszkowskiego procesem o obraz Ojca Świętego, czy wtedy Rada Mediów w ogóle zabrała głos na tej sprawie.
No bo to chyba jakiś bajer rzeczywiście.
No nie, no niestety, to muszę powiedzieć, że jest to, a ile było obelg pod adresem polskości, pod adresem polskiego patriotyzmu, w tej Radzie tylko troszczą się o domniemane obrazy jednego narodu, tu właśnie otropienie rzekomego antysemityzmu.
No ale to jestem ciekawy w takim razie, czy taka rada zajęła się książką działacza, byłego działacza PZPR i obecnego członka SLD Albina Siwaka, w której on rzeczywiście spiskową teorię dziejów przypisuje właśnie te spiski Żydom i tam ostro przeciwko Żydom jako narodowi takim występuje. Nie wiem, czy tym się zajmują.
Nie, właśnie wtedy to oni... Ja przypomnę, że Michnik był pobłażliwy, jego otoczenie dla ministrów z kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, którzy popisywali się antysemityzmem w 68 roku, uczestniczyli w kampanii marcowej, to między innymi minister Ciosek i no jak tu można przyjacielom trzeba darować, tulić. Natomiast kiedy indziej to skłonność taka właśnie na zasadzie mentalności Kalego, co wybierać. Dobrze, że ojciec tutaj zwrócił uwagę na to, na te pominięcia, ale no, ciekawe, czy rzeczywiście zareagują. A wracam do spraw na pana Siwaka. No, ale przypomniało mi się przy okazji pana akurat Siwaka, który reprezentował straszny beton partyjny w 80. i 81. roku i później najgorszego chowu. Zresztą to warto przypomnieć właśnie inną postać, którą zupełnie zepchnięto na margines, bo reprezentował dogadywanie się z narodem. Tadeusza Fischbacha. Właśnie znów spotkałem go na uroczystościach w Bazylice Świętej Brygidy. Był jednym z sygnatariuszy ówczesnych porozumień gdańskich. I to było kolejną rocznicę 31 sierpnia, więc podpisania umów między stoczniowcami a władzą. Tylko właśnie ponieważ Fischbach chciał iść z narodem i chciał się maksymalnie dogadywać, bo czuł się przede wszystkim polskim patriotą i to było dla niego najważniejsze, to oczywiście został usunięty w stanie wojennym z funkcji sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, nawet był bezrobotny roku, potem zmarginalizowany, nawet chciano go wysłać do Ameryki Łacińskiej, byle jak najdalej. I tak przy okazji warto tu przypomnieć, że właśnie były bardzo, bardzo takie właśnie gorące obchody, bardzo sympatyczne obchody tej rocznicy, sierpnia. No mówiliśmy, były rozmowy niedokończone zresztą właśnie w Radio Maryja, to już przedstawialiśmy, tylko mówię, chciałbym zwrócić uwagę na to, na jedną rzecz ciekawą, że Michnik, Gieremek i spółka dogadali się nie z prawdziwymi reformatorami, a z ludźmi typu Kiszczaka, Jaruzelskiego i Rakowskiego, którzy inicjowali stan wojenny. A takich ludzi właśnie jak Fischbach, którzy chcieli iść z narodem, zmarginalizowano. Inna sprawa też dodatkowa, bo to myślę do dyskusji ze słuchaczami. Ja ciągle akcentuję, nie lewica, prawica, a obrona interesu narodowego jako główny element. Ale i dlatego jestem za docenieniem takich ludzi, niestety niezalicznych, bo i PZPR, którzy chcieli pójść z narodem i którzy dlatego Fischbach od razu był, nie chciał brać, gdy tworzył swoją partię po 89 roku, w 90 roku, przepraszam, w styczniu nie chciał brać mienia po PZPR-owskiego, tam ci inni za to się rzucili łapczywie, bo chciał, żeby odciąć się od tamtych praktyk. Ale niestety w Polsce ci ludzie najwyżej dochodzili do stopnia, tak jak w Fischbach, na krótko do stopnia sekretarza wojewódzkiego, na krótko zastępcy członka biura politycznego, skąd poleciał, a w innych krajach, w Czechach czy na Węgrzech, zdarzało się, że nawet przywódcy komunistyczni czuli się najpierw bardziej Węgrami czy Czechami niż komunistami i ciężko za to płacąc. Imre Noć, jak wiemy, premier komunista, wystąpił z Układu Warszawskiego, ogłosił neutralność Węgier, zapłacił za to później powieszeniem. Maleter, komunista, minister obrony narodowej, poszedł z narodem, spotkała go egzekucja. I Imre Poźgaj zadał, członek biura politycznego komunistycznej partii, zadał cios w plecy partii węgierskiej w styczniu 89, ogłaszając, że w 56 roku było powstanie narodowa, a nie kontrrewolucja. Więc jak było powstanie, to znaczy Kadar i inni, którzy z nim byli, przyszli na czołgach. W Czechach Dubček, Zdeněk Mlynář, Smrkovský, Cisarz i inni poszli z narodem w 68 roku, za co spotkała ich wegetacja prześladowania. A u nas niestety, proszę zwrócić uwagę na to, no gdzie mamy przywódcę partyjnego, który zdecydowałby się pójść z narodem? Obiecywać, udzić naród, to zrobił właśnie tak Gomułka, to zrobił oszukując naród. To po te wszystkie 100 lat, jak sobie przypomniałem, myśleliśmy, że były komunista, ale więzień potem stalinizmu postąpi inaczej. Oszukał naród perfidnie. Gierek w 70 roku wołał pomożemy, pytał pomożecie, no i co z tego wyszło? Potem też były ścieżki zdrowia w Radomiu, w Susie, były coraz ostrzejsze pod koniec, coraz ostrzejsza cenzura pod koniec okresu rządów Gierka. No i było zadłużanie. Mówię o tym, ponieważ teraz nagle zaczyna się moda na pomniki.
No, no właśnie, chciałem tutaj to wtrącić. Taki trend, panie profesorze, wczoraj czytałem w jednej z gazet, że we Włocławku podobno są tacy ludzie, że chcą pomnik Edwardowi Gierkowi wystawić.
Tak, to jest wszystko właśnie bardzo zaawansowane. Tylko może przypomniemy, bo to był program między innymi pana Kwaśniewskiego. Wybierzmy przyszłość. Wybierzmy przyszłość z komunistycznymi długami z przeszłości. To jest ciągle na nas zaciska się ta pętla wielka zadłużenia z tamtego okresu. Spłaciliśmy je, ale odsetki, odsetki i ciągle nowe. No potem zresztą dodajmy kolejne ekipy po 89 roku też nie żałowały sobie. Także ekipa AWS-u i teraz ekipa Millera. Także je, ale wszystko zaczęło się od tej fatalnej gospodarki Gierka, od huty. Kto go idealizuje? Właśnie za hutę Katowice, która okazała się tak rujnująca dla polskiej gospodarki. Ja pamiętam, że Węgry potrafiły nawet w tamtych warunkach wybierać inną politykę, próbować, nawet rządy komunistyczne próbowały robić jakieś reformy z docenieniem praw rynku, z postawieniem na lekki przemysł, z wykorzystaniem rolnictwa. Węgry, które mają dużo mniej, dużo słabsze warunki naturalne dla turystyki, biły nas wielokrotnie mocniej turystyką, a Polska tak piękna turystycznie od i morza, i jeziora, i góry, i tyle zabytków jeszcze ocalało w porównaniu z tym, co zostało zniszczone na Węgrzech, bo tam im Turcy przez 150 lat wyniszczyli wszystko, co się da. To Polska była, miała wielokrotnie mniej turystów niż Węgrzy, nie rozbudowała bazy turystycznej i tak dalej. Nie rozwijano przemysłów konsumpcyjnych, intelektualnych, tylko właśnie Gierek jest odpowiedzialny, że kontynuował zresztą to, co było za Gomułki, to ciągłe stawianie i zaczęło się w stalinizmie na przemysł ciężki. I za co? I jak przypomnimy, że nawet komunistyczny generał, przywódca stanie wojenny Jaruzelski internował Gierka i jego towarzyszy za gospodarcze nadużycia, za przeróżne rzeczy. Przecież ile pisano wtedy i o Jaroszewiczu, i o jego synu, o Macieju Szczepańskim, szefie telewizji. Ileż rzeczy wtedy wypisywano, działały przecież komisje partyjne. I teraz to wszystko jest zacierane. Może jeszcze warto przypomnieć jedną rzecz. Pod koniec rządów Gierka była najstraszniejsza polityka kulturalna, to znaczy taka cenzorska. To, co wtedy wstrzymywała cenzura, to wprost było przerażające. To polityka spod znaku Łukaszewicza, byłego sekretarza dzielnicowego, który rozpoczął karierę w 1968 roku. I teraz to wszystko się zaciera. Pomniki dla Gierka, od którego jakże wiele z dzisiejszego zła wywodzi się.
Ja, panie profesorze, pamiętam wtedy w 80 roku, gdy właśnie Edward Gierek przestał pełnić funkcję pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nastał pan Stanisław Kania, to wyliczono wtedy jego majątek osobisty. Pana Kani w ówczesnych pieniądzach było to zdaje się 8 milionów złotych. Czyli przeliczając na pensję na przykład mojego ojca, to musiałby mój ojciec na ten majątek 66 lat pracować, żeby, prawda, takiego majątku się dorobić, jakiego dorobił się, nie wiem, w jaki sposób, przez ile lat, jak ciężką pracą, nie, na ile etatów pracował pan Kania, że właśnie wchodząc na funkcję pierwszego sekretarza miał po prostu taki majątek, na który przeciętny Polak musiałby, nie jedząc, nie ubierając się, nie mieszkając nigdzie, musiałby pracować 66 lat. Właśnie. No i Gierek, nie wiem, może właśnie za to pomnik Gierkowi postawimy, żeby... No ale cóż.
No, z czasów Gierka też pozostało to pamięć o tych słynnych propagandowych wyskokach, o atakowaniu warchołów. To zresztą nic nowego, bo tak było w 68 już te zwroty o warchołach, ale wtedy szczególnie zostało rozwinięte w związku z Ursusem, w związku z Radomiem, a ten radomski sekretarz partii, wiadomo, wojewódzki Prokopiak, teraz wybrania całą swoją działalność tego czasu. Nie robi się wszystko, aby nie zostali sprawcy owych słynnych ścieżek zdrowia ukarani. Natomiast przypomniało mi się to stwierdzenie obelżywe warchoł, bo zostało właśnie powtórzone akurat w aktualnych czasach przez pana, przez telewizyjnego komentatora Durczoka, który nazwał, Kamila Durczoka z telewizji, który nazwał stoczniowców w Szczecinie warchołami. Nikt nie popiera oczywiście takich metod potraktowania tamtejszego menedżera, prezesa spółki Odra przez rozłoszonych robotników, ale tu trzeba przypomnieć to, co pisał jakże słusznie Łukasz Perzyna. Nie popieram bezkrytycznie sposobu potraktowania menedżera nieudacznika. Rozumiem jednak determinację i rozpacz ludzi, którzy od miesięcy daremnie oczekują należnego im wynagrodzenia za uczciwie wykonaną pracę. Pracownik, którego wszelkie prawa są łamane, a przyszłość macierzystego zakładu zagrożona, reagować może tak, jak w środę w Szczecinie. A przypomnę, że z kolei jeśli chodzi o zarząd Stoczni Szczecińskiej, to szereg osób zostało aresztowanych właśnie za to, jak gospodarowali finansami stoczni. Natomiast tutaj mamy ten straszny problem. Wiemy, że jest dziesiątki takich zakładów, jak zakłady Odry, których nie płaci się już od miesięcy płac robotników. Są robotnicy w niektórych zakładach, którzy od zeszłego roku nie dostają wynagrodzenia. Jest wegetacja, są straszne warunki ludzi, którzy chcieliby pracować, którzy są gotowi do pracy. Doprowadzono do tego typu sytuacji. A przypomnę, i kto za to odpowiada? Myślę, że ci, także z inteligencji, także z mediów, także z bardzo wpływowych pseudoautorytetów, panów Wajdów i innych, którzy głosili, że tu wszystko Lemów, Lem Fantasta, to rzeczywiście był jednym z najbardziej bezkrytycznych piewców planu Balcerowicza. Przypomnę, popieranego od początku przez starą nomenklaturę i przez takich ludzi jak Jerzy Urban. Pisałem o tym w Encyklopedii Białych Plam, przez ministra Wilczka rządu Rakowskiego. Dla nich było to wygodne, że pod hasłami Solidarności dokonuje się planu, który ogałacał bardzo wielką część ludzi z oszczędności, także mieszkaniowych i innych. I coś, co gdyby to robili komuniści, to by wywołało bunt. A tak było to dokonane w imię jakoby solidarnościowego rządu, naszego rządu, dodajmy, złożonego głównie z byłych i aktualnych członków PZPR-u.
No i panie profesorze, gdy jest taka sytuacja, że wielu ludzi w Polsce od miesięcy nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją pracę ciężką, jakieś doniesienia o tym, że na przykład inflacja już spada poniżej takiego czy innego procenta, no to jest po prostu jakaś hipokryzja. Nie wiem, jak pan odczytuje te właśnie zachwyty nad takimi wspaniałymi wskaźnikami makroekonomicznymi w tej sytuacji.
No właśnie, przy ogromnie wysokich ciągle stopach procentowych, przy tej polityce antyeksportowej wprowadzonej dalej przez pana Balcerowicza, który szkodzi teraz jako prezes Narodowego Banku Polskiego. Czytałem właśnie szereg wypowiedzi ekonomistów zagranicznych, ostro krytykujących tego typu politykę gospodarczą. Zresztą myślę, że jeszcze w drugiej części będziemy o tym wspominać, ale w ogóle no, trzeba tu powiedzieć, że spotykamy się na każdym kroku z ogromną bezradnością ekipy rządzącej Millera, która umie tylko doduszać nowymi podatkami, nowymi opłatami, no właśnie to, co tak testowali teraz jakże słusznie kierowcy, te osławione winiety. Wtedy, kiedy winiety jako opłaty za drogi, których nie ma, bo nie mamy dobrych dróg. Nie mówiąc o tym, że jeszcze jeśli będzie groziło nam wejście do Unii i po takich negocjacjach, co już wspominałem, że wpuszczone zostaną te ogromne dosłownie pociągi drogowe zachodnie, bez czasu przejściowego na polskie drogi, to grozi już absolutna dewastacja. Pan Pol, wicepremier z Unii Pracy, zresztą o niezwykle usłużny wobec SLD-owców, tłumaczy, zwala teraz winę, że to Sejm, że to on jest winien tego, tylko to Sejm zaakceptował. No, tylko, że Sejmowi ktoś przedstawiał najpierw tego typu propozycje. Inna sprawa, że Sejm jest, ta przeważająca część Sejmu jest żałosna. Ja już w grudniu zeszłego roku wpisałem w książeczce z Biblioteki Książy Niepoprawnych politycznie w obronie narodowych interesów, w obronie polskich interesów o fatalnym stanie reprezentacji SLD-owskiej, o jej ogromnej niekompetencji, no, że to są głównie byli funkcjonariusze PZPR-u, funkcjonariusze SLD-owskiego aparatu, ludzie, którzy załapali się w dążeniu do karier na no, świetne intrance w posady poselskie, a równocześnie prawie nie ma dobrych ekonomistów, nie ma dobrych prawników i czuje się, jak fatalnie ten Sejm działa. I właśnie chciałbym tutaj polecić taki tekst potwierdzający moje oceny z tygodnika Solidarność 6 września, który pisze, że jak wiele jest ciągłych pomyłek, gniotów, że na przykład nawet Jaskieria, niby prawnik, z wykształcenia nie uszczekł kolegów przed kompromitacją. SLD z samoobroną przeforsowały wprawdzie złagodzenie lustracji i korzystny dla nich sposób liczenia mandatów do samorządów, ale uczyniły to w wadliwy prawnie sposób, który szybko podważył Trybunał Konstytucyjny. Zaraz może się to powtórzyć z nowelizacją Kodeksu Pracy. Związek zaskarża antypracownicze zapisy. I co jest ciekawe, jak ogół społeczeństwa ocenia Sejm. Otóż są to wyniki straszne. 58% osób w sondażach ocenia Sejm źle, tylko 23% dobrze. No to też chyba mówi samo za siebie. A teraz może wróćmy do tych spraw, które już zamarkowaliśmy o polityce, mówiąc o planie Sorosza, Zachsa, Balcerowicza, polityce Zachodu wobec nas, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego Unii Europejskiej. Bo doszły nowe, kolejne, bardzo ciekawe sprawy w tej dziedzinie. Ja w drugiej części szczegółowej chciałbym omówić świetny tekst pana doradcy przedakcesyjnego Karola Bedermana, niemieckiego doradcy przedakcesyjnego, przyjaciela Polaków, bo żonatego z Polką, który w pewnym momencie miał dość oszukiwania Polaków. Stwierdził, co ja tu robię, że to jego doradztwo i doradztwo jego kolegów za wielkie pieniądze uznał za absolutnie niepotrzebne, wyrzucanie pieniędzy, a poza tym, że zobaczył, że Unia po prostu kiwa Polskę i Polaków. No ujawnił swoje poglądy na ramach jednej z gazet, co spowodowało jego wyrzucenie z pracy, bo no ujawnił wiele nieprzyjemnych dla Unii Europejskiej faktów. W najwyższym czasie by ukazał się list otwarty jego do kierownika delegacji Unii Europejskiej na Polsce. Ale o ile pamiętam, wczorajszym naszym dzienniku był świetny, dosłownie długi tekst Bedermana i muszę powiedzieć, tak nas ostrzegającego przed różnymi kłamstwami Unii, przed sposobem, w jaki nas traktuje. On już w jednym z wywiadów mówił, że mówiono im przed wyjazdem, że jadą do Polski jak do dzikiego kraju. To wszystko potwierdza te opinie o neokolonialnej polityki Unii stosowanej wobec Polski, wobec Czech, wobec Węgier, ale ogromnie ważne jest, to, co napisał pan Bederman w naszym dzienniku. Ja mówię, będę potem, bo teraz chciałbym tylko zamarkować pewne tematy. W drugiej części chciałbym to troszkę dłużej zreferować, bo jest to bardzo ważny tekst. Podobnie chciałbym wspomnieć o świeżo otrzymanej, dziękuję tym właśnie moim słuchaczom z Anglii, książce Margaret Thatcher, Statecraft. To jest jakby rzemiosło rządzenia, zatem wydanej w zeszłym roku i to jest, tam są dwa rozdziały, książka akcentuje strategię dla zmieniającego się świata i są tam dwa rozdziały Unii Europejskiej, ogromnie interesujące. Chciałbym je choć pokrótce zreferować, to może razem już w drugiej części, po 21.30, między innymi pani Thatcher ostrzega przed dyktatem właśnie niektórych wielkich narodów w Unii Europejskiej wobec takich krajów jak Polska, Czechy, Węgry. Szczególnie ostrzega, to ona na tym punkcie była uczulona zawsze, przed niemieckim dyktatem, przed Niemcami jako takimi i bardzo krytycznie ocenia unijną biurokrację. A teraz jeszcze inny taki element, na który warto zwrócić uwagę już teraz. Ja mówiłem w jednym z programów na temat rozwiązania dla Polski, zaakceptowania fatalnego rozwiązania dla Polski rozdziału o rybołówstwie. Zamknięto tyku na Morzu Północnym. Ostrzegałem, jakie będą skutki. I teraz polecam Państwu to w najnowszym numerze Newsweeka z 1 września. Ginące ryby. Europejskie statki w jego wodach nie będzie co łowić. Otóż tam okazuje się, że przede wszystkim zniszczono tak kraje, łowiska u wybrzeży zachodniej Afryki, które wskutek chylą się ku upadkowi. Dla mieszkańców zachodniej Afryki ryby były głównym źródłem białka, no a teraz po prostu wszystko to pada. To jest jak kolonializm, tyle że lepiej zakamuflowany politycznie, mówi Roberts University, specjalizujący się w ochronie środowiska morskiego. Ich nie obchodziło, co z Polska tamte kraje, i Unia Europejska nie odpuszcza przy negocjacjach. Ciągle powiększa się tonaż jednostek z Europy, bo w umowach znalazła się wprawdzie klauzula, która przewiduje, że część europejskich pieniędzy przeznaczy się na rozwój lokalnego rybołówstwa. Gest godny pochwały, piszą w tym tekście. Jeśli tylko trawlery ze starego kontynentu zostawią dla tutejszych rybaków choć trochę ryb. Jeśli zostawią. No zobaczymy, jak to będzie w przypadku Polski. Przypominam, koło 600 wielkich kutrów zachodnich, które zderzy się z 9 kutrami, dużymi kutrami polskimi. I jeszcze inna rzecz, też Newsweeku z 18 sierpnia. Otóż na temat ochrony środowiska. Ja pamiętam, jak byłem na SGPiS-ie, teraz Szkole Głównej Handlu Zagranicznego, tam miałem spotkanie ze środowiskiem prounijnym, towarzystwem imienia Jean Monnet, i tam główny argument, jaki miano w polemice ze mną na obronę Unii, że Unia tutaj dotuje na ochronę środowiska, tylko jakie są sumy, jaka to jest garstka tych dotacji w porównaniu z potrzebami, ale są też inne aspekty, o których ja piszę zresztą podobnie jak o rybołówstwie w mojej niedawno wydanej książeczce 44 pytania Polska, Unia Europejska, która najpierw była przedstawiana w Radiu Maryja jako 21 pytań i w naszym dzienniku. Otóż w Newsweeku z 18 sierpnia czytamy: ochrona środowiska jest jedną z wizytówek Unii Europejskiej, jednak wyśrubowane normy mają często niewiele wspólnego z rzeczywistością. Bruksela wyprodukowała tysiące rygorystycznych właśnie norm i tu jest groźba, i tego się boją ekolodzy, że będzie się nam dyktować przeróżnego typu normy, które będą bardzo niepraktyczne dla Polski. Na przykład po naszym wejściu do Unii w każdej miejscowości powyżej 2000 mieszkańców ma pojawić się oczyszczalnia ścieków. Rząd szacuje, że wydamy na to 9 miliardów euro. Bardzo duża suma. To dobrze, ale nie zapominajmy o drugiej stronie medalu, mówi wiceprezes Warszawskiego Instytutu na Rzecz Ekorozwoju Krzysztof Kamieniecki. Najpierw trzeba nauczyć ludzi oszczędzać wodę. Dzięki temu zmniejszyłaby się ilość ścieków. Dopiero potem powinniśmy budować oczyszczalnie, ale już mniejsze. Modernizacja elektrowni węglowych będzie nas kosztować kolejne 10 miliardów euro. Zdaniem ekologów przynajmniej część tych pieniędzy należałoby przeznaczyć na zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Trzeba zainwestować w rozwój technologii, które są mniej energochłonne, oraz w alternatywne źródła energii. No więc tego typu różne sprawy. A i tu też w tym tekście czytam, że Unia Europejska z jednej strony wprowadza dyrektywy o ochronie rzadkich gatunków zwierząt i roślin, a z drugiej współfinansuje zagrażające im inwestycje. Do przetrzebienia ryb morskich przyczyniła się wspólna polityka rybacka. W Unii Europejskiej jest zbyt wiele kutrów, a ryb jak na lekarstwo. Obecnie flota liczy 100 tysięcy łodzi. Naszym zdaniem powinno ich być o mniej o 40% i tak dalej. No więc tych spraw jest przerażających bardzo wiele. No ale kto negocjuje w imieniu Polski? I tu zaczynamy też zahaczamy o jedną z spraw najbardziej skandalicznych. Otóż okazuje się, że agent z agentem agenta pogania, bo najpierw okazało się, że główny negocjator, pan Truszczyński, był agentem wywiadu PRL, co jak już pisano i krytykowano w różnych wypowiedziach dziennikarzy i polityków, nie zyskiwało dla niego wiarygodności w rozmowach z partnerami zachodnimi, których przedtem śledził i obserwował. Poza tym, jak ten, będąc agentem wywiadu perelowskiego, to musiał automatycznie podlegać wywiadowi sowieckiemu, bo on dyktował wszystkie. My byliśmy zależni i było takie, no nawet pamiętam, że było tego typu zalecenie, żeby nawet jakby był jakiś pożar w ambasadzie polskiej, to najpierw kontaktować się z Sowietami w danej sytuacji.